Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Państwa zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: budżet i perspektywa gospodarcza 2021. Bardzo serdecznie witam gościa naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Łączymy się z Białymstokiem. W Białymstoku jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista, Uniwersytet Białostocki. Witam panie profesorze bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się państwu.
A zatem, panie profesorze, rozpoczynamy od budżetu. W czwartek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2021 z deficytem ponad 82 miliardów złotych. Przypominamy sobie nasze spotkania w końcówce ubiegłego roku i na początku roku 2020. Plany były ambitne, budżet miał być zrównoważony, sytuacja związana z pandemią koronawirusa ten porządek także ekonomiczny wywróciła do góry nogami.
Tak, to prawda. Wielokrotnie rozmawialiśmy także na antenie Radia Maryja, w telewizji Trwam. Bardzo się cieszyliśmy z budżetu na rok 2020, z tego pierwszego budżetu zrównoważonego. Wiele wskazywało na to, że to będzie sukces, że to ma prawo być sukces. No i przyszedł marzec 2020. Rozpoczęła się pandemia i w zasadzie już wtedy w marcu, na przełomie marca i kwietnia, wszyscy wiedzieliśmy, a w zasadzie no, nikt nie spodziewał się, że może się udać ten budżet zrównoważyć. No i cóż, mamy budżet znowelizowany z największym deficytem znowu w historii, jaki pamiętamy. Znowelizowany budżet na rok 2020, no i propozycja budżetu na 2021. Deficyt 82,3 miliarda złotych to jest duży deficyt w cyfrach bezwzględnych. Już on tak źle nie wygląda w cyfrach względnych. Tym niemniej, no, oczywiście to nie jest powód do radości, to jest sprawa oczywista. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że czas jest szczególny i wydaje się, że ten budżet jest dosyć dobrze ustrukturyzowany, przemyślany i sformułowany w oparciu o założenia, które na ten moment, czyli na początek września 2020 roku, wydają się być dosyć realistyczne, czyli założenie wzrostu PKB o 4%, oczywiście w stosunku do roku 2020. Czyli tak naprawdę oznaczałoby to, że produkt krajowy brutto w stosunku czy po roku 2021 zneutralizuje te spadki z roku 2020. I to wydaje się, tak jak już powiedziałem, być realistyczne. To potwierdzają liczni eksperci, potwierdzają także agencje ratingowe, więc można być tutaj spokojnym. No, chyba jeszcze powinienem powiedzieć coś takiego, że nie wydaje się, żeby pan minister finansów był wielkim miłośnikiem deficytów, jednak nie ma specjalnie innego wyjścia niż konstrukcja, niż zaproponowanie takiego budżetu. Jest to pierwsza propozycja i zobaczymy jeszcze, jak on wyjdzie z Sejmu i Senatu, ale rząd to przemyślał dosyć głęboko i wydaje się, że zaproponował odpowiedzialnie.
Czas, w którym się znajdujemy, czas pandemii koronawirusa, panie profesorze, został przez pana bardzo często nazwany szczególnym czasem, czasem korona kryzysu, a nasza gospodarka korona gospodarką, bo rzeczywiście te wszystkie mechanizmy i sytuacje, które się pojawiły, no były niezaplanowane, pokazały się jak grom z jasnego nieba i rzeczywiście ten porządek ekonomiczny, gospodarczy wywróciły i w tej sytuacji korona kryzysu, sytuacja ekonomiczna, gospodarcza państwa polskiego na tle chociażby krajów Unii Europejskiej nie wygląda najgorzej, co rzeczywiście dodaje trochę nam optymizmu.
Bardzo trafna uwaga, którą ojciec tutaj poczynił. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku amerykański ekonomista, w zasadzie filozof libańskiego pochodzenia Nassim Nicholas Taleb zaproponował pojęcie, użycie w ekonomii pojęcia czarnego łabędzia. I to, co się zdarzyło w marcu 2020 roku w Polsce, w Europie, czego można było się spodziewać po tych sygnałach, które płynęły do nas z Chin od grudnia 2019 roku, że pojawiło się zjawisko właśnie, które śmiało możemy nazwać mianem czarnego łabędzia. I to było tym przysłowiowym gromem z pogodnego nieba, co nas bardzo zaskoczyło. W tej sytuacji oczywiście trzeba było się jakoś znaleźć i prawdą jest, że polski rząd znalazł się całkiem dobrze i odpowiedzialnie. Zaproponował bardzo szybko, a my w Polsce znamy przysłowie, kto szybko daje, dwa razy daje, zaproponował bardzo szybko cały pakiet narzędzi osłonowych skierowanych zarówno do Polaków, do obywateli, jak i do polskich przedsiębiorców. I dzisiaj już są bardzo wyraźne przesłanki do tego, żeby można było pozytywnie ocenić to, co się wówczas wydarzyło. I dzięki temu z całą pewnością ta sytuacja w naszym kraju wygląda dużo lepiej niż w innych krajach. W krajach, które były, są wyżej od nas rozwinięte, w krajach Europy Zachodniej, także w Stanach Zjednoczonych, te nasze osiągnięcia są w aktywizowaniu gospodarki są dużo bardziej skuteczne i dzięki temu tak naprawdę dosyć dobrze przechodzimy przez tą część kryzysu, bo trzeba pamiętać, że my ciągle jesteśmy w kryzysie, koronakryzysie, dlatego że przyczyna, która zapoczątkowała ten kryzys, no jakby nie ustała, ciągle jest aktualna. My to widzimy w naszym kraju, także jeśli chodzi o liczbę przypadków zachorowań na COVID-19. Podobnie jest na całym świecie. No i generalnie do czasu, zanim nie uporamy się z tym problemem, zanim te przyczyny pandemii nie zostaną zneutralizowane, to my będziemy w gospodarce kryzysowej, którą ja nazywam właśnie korona gospodarką i chodzi o to, żeby ta gospodarka funkcjonowała na tyle dobrze, na ile jest to możliwe w tej oto sytuacji i nasza gospodarka funkcjonuje w mojej ocenie i nie tylko w mojej, w ocenie wielu specjalistów, ekspertów, agencji ratingowych całkiem dobrze.
Panie profesorze, bardzo konkretna pomoc państwa polskiego o tarczach kryzysowych. Rozmawialiśmy niejednokrotnie, ale przy jednej rzeczy chciałbym się zatrzymać w tym momencie. To są duże inwestycje, z których państwo polskie się nie wycofało. W dobie koronakryzysu one były i są realizowane. Ogromna inwestycja, jaką jest przekop Mierzei Wiślanej, budowa centralnego portu komunikacyjnego, ale także ogrom inwestycji dotyczących budowania naszej infrastruktury, myślę o trwających budowach polskich dróg i autostrad i wiele, wiele innych działań, które podejmowało państwo polskie. Zdaje się, że to działanie podjęte, jeżeli chodzi o realizację tych wielkich inwestycji, kontynuację wielkich inwestycji, przyniosło także oczekiwany owoc, bo jednak jeżeli popatrzymy na poziomy w Polsce bezrobocia, no to państwo polskie w tym wymiarze dostało po głowie, kolokwialnie mówiąc, stosunkowo słabo.
Tak, to wszystko prawda, o czym ojciec powiedział. No, tak się składa, że polityka gospodarcza polskiego rządu, jeszcze zanim pojawił się kryzys w Polsce i w Europie, była nakierowana na aktywizację bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych, dużych projektów. Później pojawił się kryzys i można powiedzieć, że sytuacja była o tyle interesująca, że w Polsce pojawił się pierwszy lek, a dopiero później zdarzyła się choroba, na którą już byliśmy w jakimś sensie gotowi. Te propozycje aktywnej polityki inwestycyjnej, rządowej polityki inwestycyjnej nie są niczym jakby nieznanym do tej pory w polityce interwencyjnej rządów w okresach kryzysowych. Tak naprawdę począwszy od największego do tej pory kryzysu gospodarczego, kryzysu lat 1929-33, kiedy angielski ekonomista John Maynard Keynes zaproponował interwencjonizm w postaci wydatków rządowych. Tak naprawdę tego typu rozwiązania są powszechne, są znane. Były znane i tutaj, jeśli chodzi o teoretyczną podbudowę, to nie ma tutaj nic w tym dziwnego ani nic nieznanego. Natomiast skala tych aktywności, które w Polsce zostały zapoczątkowane i tych, które są dalej planowane, jest bardzo duża i w związku z tym wypada wierzyć, mieć nadzieję, że skutki tego będą bardzo dobre, bo do tej pory są one widoczne i takim bardzo ważnym miernikiem jest ten, o którym ojciec wspomniał, czyli bezrobocie. No, pamiętamy najniższy poziom bezrobocia, jaki polska gospodarka osiągnęła, to był grudzień roku 2019. To bezrobocie w Polsce wtedy osiągnęło 5,2%. Bardzo z tego wszyscy się cieszyliśmy. Później przyszedł kryzys i oczywiście było wiele zapowiedzi albo wiele obaw, że bezrobocie nam bardzo wystrzeli do góry. Natomiast okazuje się, że nie jest wcale tak źle. Po maju bezrobocie w Polsce wynosiło 5,8%, po czerwcu roku 2020 6,1%, po lipcu nie zmieniło się 6,1%. Natomiast nowelizacja budżetu została przygotowana przy założeniu bezrobocia 8%. Wydaje się, albo bardzo wiele wskazuje na to, że my tego poziomu bezrobocia nie osiągniemy. W związku z tym jest to jedna z przesłanek do tego, żeby podejrzewać, że także zaplanowany w znowelizowanym budżecie deficyt też nie będzie osiągnięty, czyli powinno być lepiej niż rząd zakłada. Natomiast ten projekt budżetu, o którym mówiliśmy przed chwilą na rok 2021, został skonstruowany przy założeniu bezrobocia na poziomie 7,5% w roku 2021. No i tak jak specjaliści i agencje potwierdzają, jest to założenie bardzo realistyczne. No i teraz, gdybyśmy mieli spróbować odpowiedzieć na pytanie, skąd to się bierze, że jest w kryzysie, bo ciągle to powtarzam, jesteśmy w kryzysie, że jest tak w naszym kraju dobrze, jeśli chodzi o zatrudnienie, to niewątpliwie to, o czym ojciec powiedział, te wielkie projekty inwestycyjne, po pierwsze Po drugie zaś te propozycje aktywizacji z tarcz antykryzysowych, to potwierdzają polscy przedsiębiorcy, dobrze działają.
Panie profesorze, jak należałoby właściwie spojrzeć na wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce? W sierpniu ten wskaźnik wyniósł 50,6 punktu. Względem lipca to spadek o nieco ponad 2 punkty. Wówczas ten wskaźnik aktywności finansowej był na poziomie 52,8 punktu.
No, ja myślę, że tutaj może być kilka sposobów interpretacji tego, ale wydaje się, ja myślę, że jednak sytuacja, to co byśmy powtarzali, jest to kryzys, jest postrzegana jako poważna i bardzo poważna. W związku z tym przedsiębiorcy, inwestorzy jednak no, liczą się z tym. Ja nie chciałbym powiedzieć, że oczekują, czy są pewni, ale liczą się z tym, że może być gorzej, że to wszystko, co się wydarzyło do tej pory, to nie są najboleśniejsze skutki tego wszystkiego, co się w gospodarce dzieje. Stąd też no, trochę powstrzymują się z podejmowaniem takich śmiałych decyzji.
Czyli taka postawa naznaczona ostrożnością, panie profesorze?
Tak, ja bym to w ten sposób określił i myślę, że to jest główna przyczyna, ale też mam nadzieję w pewnym sensie, że to nie powinno trwać zbyt długo, bo z drugiej strony no wiadomo, że to jest czas, który może być dobrym, czy bardzo dobrym czasem, albo bardzo dobrą szansą do tego, żeby do robienia dobrych biznesów, więc ja specjalnie tym się nie przejmuję.
Bezrobocie mówiliśmy 6,1%. Rzeczywiście jest to swoistego rodzaju fenomen, chociażby przypatrzmy się Hiszpanii. Niektórzy ekonomiści mówią, że realny poziom bezrobocia w Hiszpanii wynosi 37%. No i do tego rzeczywiście Hiszpania według niektórych ekonomistów w swoim rozwoju cofnęła się o 20 lat, więc ta sytuacja chociażby w porównaniu z Hiszpanią wygląda o wiele, wiele lepiej, wręcz fenomenalnie. Stąd i również, panie profesorze, kolejny fenomen, który przyczynia się także do rozwoju polskiej gospodarki w dobie tego koronakryzysu, to jest utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie konsumpcja.
Tak, to jest polski fenomen. Myśmy też już wielokrotnie o tym mówili. Jest to cecha nas, Polaków, polskiego społeczeństwa, która jest niezwykle pożyteczna z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia rządu, który kreuje politykę gospodarczą i oczywiście oczekuje na to, że ta polityka będzie przynosiła pozytywne efekty. I można powiedzieć, zaryzykować, a może nawet ryzyko to nie jest tutaj dobre określenie, to możemy śmiało formułować tezę, iż konsumpcja jest głównym motorem napędowym polskiej gospodarki przez ostatnie 5 lat i nic się nie zmieniło na gorsze, no może nic, niezbyt dużo zmieniło się na gorsze, jeśli chodzi o konsumpcję w okresie koronakryzysu. Oczywiście te 3 miesiące, marzec, kwiecień, maj, no było mnóstwo wyłączeń, to nic dziwnego, że konsumpcja spadła. Natomiast w dalszym ciągu kupujemy bardzo dużo i konsumpcja ciągnie polską gospodarkę. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie jest dobrze z inwestycjami prywatnymi, jest dobrze z inwestycjami publicznymi. No i w dalszym ciągu ważnym czynnikiem rozwojowym polskiej gospodarki jest eksport. Eksport, który co prawda spadł w pierwsze półrocze, ale ten spadek był znacznie niższy niż spadek importu. W związku z tym mamy bardzo wyraźną nadwyżkę handlową, co także jest istotnym czynnikiem rozwojowym. Więc wszystkie te czynniki, które przed chwilą wymieniłem na czele, jeszcze raz powtórzę, z konsumpcją, działają w ten sposób, że mimo tego, że jesteśmy w okresie kryzysu, to ten kryzys przechodzimy stosunkowo najlepiej, najłagodniej w porównaniu z wszystkimi tymi krajami, które ojciec wymienił.
Panie profesorze, mówiąc o handlu detalicznym, o konsumpcji, trzeba zatrzymać się przy postawie, której de facto jako Polacy się uczymy. Myślę tutaj o konieczności postawy świadomego wyboru, patriotyzmu gospodarczego, kiedy mówimy rzeczywiście o zakupach. Po roku 89 Polacy byli zachłyśnięci towarem, który przychodził do nas z zachodu. Zachód kojarzył się nam z dobrobytem. Kupowaliśmy zasadniczo w większych ilościach te produkty, które do Polski przybywały spoza granic naszej ojczyzny. Ostatni czas jest także szczególnym momentem zwrócenia uwagi na tą jakże konieczną i ważną postawę konsumencką, jaką jest patriotyzm konsumencki, gospodarczy, patriotyzm ekonomiczny, bo część z tych pieniędzy po prostu pozostaje w ojczyźnie, pozostaje w kraju i tym samym wzmacnia pozycję ekonomiczno-gospodarczą ojczyzny.
Ja bym nawet, proszę ojca, poszedł dalej i sformułował taką tezę, że patriotyzm gospodarczy to coraz śmielsze mówienie o patriotyzmie gospodarczym jest pierwszym pozytywnym efektem koronakryzysu. Wcześniej, kiedy ten kryzys do nas nie przyszedł, mówiliśmy o tym zbyt mało, z pewną nieśmiałością. Obawialiśmy się na przykład o zarzuty, kiedy mówiliśmy o patriotyzmie gospodarczym. Obawialiśmy się o zarzuty nacjonalizmu. Natomiast w tej sytuacji, nowej sytuacji wymagającej, myślę, że śmielej zaczęliśmy o tym mówić i mamy już pewne efekty. Ja chcę tutaj powiedzieć bardzo wyraźnie, że patriotyzm z przymiotnikami, a tutaj z przymiotnikiem gospodarczy bądź konsumencki, jest jak najbardziej uzasadniony. Trzeba o tym mówić. Jeśli chodzi o pierwszą część tego członu, czyli o patriotyzm, to się nic nie zmienia. Patriotyzm jest to postawa umiłowania ojczyzny. Natomiast ten przymiotnik pokazuje nam, w jaki sposób my mamy wyrażać swoją miłość do naszej ojczyzny. I tak naprawdę to my gospodarce nie jesteśmy w stanie pomóc lepiej niż powinniśmy skierować strumień naszego popytu na produkty wyprodukowane w naszym kraju. Wtedy jest, można powiedzieć, pełnia szczęścia dla tych, którzy produkują, dla tych, którzy robią, realizują biznes w naszym kraju. Natomiast do zamknięcia pełnego cyklu gospodarczego potrzebna jest realizacja produkcji, realizacja tego, co zostało wytworzone. No a żeby realizacja mogła nastąpić, musi pojawić się popyt, musi ktoś te produkty nabyć. Natomiast my znowu może za rzadko o tym mówimy, czy za mało sobie uświadamiamy, że jesteśmy wielkim krajem i wielką gospodarką, jak na Europę. Jesteśmy szóstą gospodarką w Europie, jeśli nie liczyć Rosji, więc też popyt, który jest generowany w naszym kraju, jest bardzo istotny z punktu widzenia czynnika rozwojowego. No i cóż, nikt nam tak dobrze nie pomoże, jak sobie pomożemy. I wydaje się, że świadomość tego takiego właśnie myślenia, takiego modelu jest coraz większa i ta świadomość już jest coraz częściej przechodzi do sfery realizacji. Dzięki temu tak naprawdę ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony i widzę, że to się zmienia. No a co jest warte podkreślenia, to oczywiście nie powinniśmy przy tym jakby myśleć w ten sposób, że to jest jakieś nasze poświęcenie, albo że my się poświęcamy dla tych, którzy robią biznes, albo może nawet robimy jakąś łaskę dla naszej ojczyzny. No, nic podobnego, bo na dodatek, jeśli my kupujemy produkty wytwarzane w naszym kraju, to kupujemy bardzo dobre produkty, bo przecież to my je tutaj w Polsce wytwarzamy, a jesteśmy solidni, jesteśmy solidnymi producentami, przedsiębiorcami, bardzo dobrymi technologami i myślę, że nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że nasze produkty zasługują na to, żeby być kupowane właśnie przez nas.
Mówiąc o tym patriotyzmie ekonomicznym, mówimy także, panie profesorze, o porządkowaniu niektórych spraw w naszej ojczyźnie, na tej płaszczyźnie ekonomiczno-gospodarczej. Myślę chociażby o podatku od supermarketów, od sklepów wielkopowierzchniowych. Ten podatek zostanie wprowadzony już za kilka miesięcy. Ten nowy budżet zakłada także odpowiednią kwotę, która ma wpłynąć do budżetu właśnie z tego podatku. Ale przypomnijmy, jak bardzo ten podatek jest niewygodny dla właścicieli wielkich koncernów, bo Unia Europejska z wydaniem odpowiedniej decyzji zwlekała prawie 4 lata. Teraz najprawdopodobniej czekamy na ostateczną decyzję także TSUE. No i zobaczymy. No rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ogromnym jakimś takim Eldorado w Polsce, jeżeli chodzi o uprzywilejowane miejsce sklepów wielkopowierzchniowych.
No, jeśli dobrze pamiętam, to przychody z tego podatku już co najmniej w jednym budżecie wcześniejszym były uwzględnione, a później tych przychodów nie było. I nie chciałbym, żeby po raz kolejny to się zdarzyło. No, to jest, okazało się, że polski rząd był bardzo dużym optymistą w roku 2016. Był przekonany, że to się powiedzie i ten podatek wprowadzimy, a ten podatek przywróci, czy w jakim stopniu przynajmniej zrówna warunki konkurowania małych sklepów ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Tak naprawdę to chyba panowała zgoda większości co do tego, że ma on uzasadnienie i oczywiście jest jeszcze dodatkowy aspekt, że z tego tytułu pojawią się pewne przychody, no i później trzeba było długo czekać, zapominać o tym. Teraz wydaje się, że już będzie, że zrealizuje się taki scenariusz, który ojciec przed chwilą przedstawił. Chociaż ja się nieco o to rozwiązania obawiam. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to się w końcu stanie. My na to czekamy jako, powiedzmy, zwykli ludzie, jako troszczący się o polskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim czekają właśnie mali przedsiębiorcy, mali sklepikarze. Już od długiego czasu to im pomoże bardzo, jeśli w końcu zostanie to wprowadzone.
Warto wspomnieć także, panie profesorze, o kontynuacji programów społecznych, socjalnych, tych sztandarowych rządu Zjednoczonej Prawicy. Czas korona kryzysu wywoływał różnego rodzaju burze i dyskusje dotyczące możliwości, w sposób szczególny opozycja, społeczeństwo straszyła zabrania ludziom 500+, zabrania tego dodatku Dobry Start, zabrania 13. emerytury. Nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie, pokazały się nowe programy finansowego wsparcia dla polskich rodzin, chociażby wspomnę bon turystyczny, który okazał się być strzałem w dziesiątkę.
Tak, to jest bardzo ważny aspekt tej naszej dyskusji o budżetach, o budżecie znowelizowanym na rok 2020 i o budżecie na rok 2021. Rząd wielokrotnie potwierdzał i zapewniał, że finansowanie programów socjalnych jest priorytetem i nikt nie będzie majstrował przy programach socjalnych. I tak naprawdę na tym można by zakończyć całą tę dyskusję. Ale z drugiej strony, tak jak ojciec zauważył, przez całe 4 lata poprzedniej kadencji było, zwłaszcza przez opozycję, wykorzystywanych bardzo wiele pretekstów do tego, żeby wracać czy rozpoczynać na nowo dyskusję o programach społecznych, żeby krytykować różne punkty tych programów, a najwięcej obszaru do krytyki pojawiało się w obszarze tej stricte ekonomii, w obszarze finansowania tych programów i tych przepowiadaczy tragedii budżetu, przepowiadaczy, że polskiego budżetu nie będzie stać na finansowanie, było bardzo wielu. Nie chcę wymieniać tych nazwisk. Myślę, że wszyscy, którzy to zapowiadali i podkładali pod to bardzo takie ambitne, teoretyczne uzasadnienia, myślę, czy chciałbym, jeśli są racjonalni, to powinni na ładnych parę lat zamilknąć, bo nic się z tego nie spełniło, żadna tragedia się nie wydarzyła i tak jak zapewniali polscy premierzy, mówię polscy premierzy, bo te zapewnienia były pod rządami dwóch premierów, że będą to konsekwentnie utrzymywali, tak się stało i nie ma tutaj żadnych niedobrych konsekwencji. Teraz po prostu przyjmujemy do wiadomości zapewnienia rządu, że wszystkie programy społeczne będą finansowane w roku 2020. Ten rok już się kończy, to już myślę, że nieżyczliwi pesymiści nie za bardzo mogą tutaj mówić coś negatywnego, ale powinniśmy wszyscy przyjąć zapewnienia odnośnie roku 2021, że te programy są priorytetem polskiej polityki gospodarczej i znajdą finansowanie w polskim budżecie i tak po prostu będzie ten budżet został tak skrojony. Budżet z deficytem to prawda, ale budżet, który na ten moment nie ma żadnych sugestii co do tego, że mogłoby się coś stać niedobrego po stronie przychodowej i że możemy się obawiać o wzrost podatków. Tego nie będzie. I z drugiej strony wydatki na finansowanie tego, co jest potrzebne i programów społecznych będą realizowane.
Panie profesorze, chciałbym także bardzo gorąco zaprosić naszych widzów do współtworzenia naszego spotkania. Czynne są telefony do naszego studia. Przypomnę Państwu numery naszych telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300. oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. kierunkowy z Europy 0,48, z Ameryki i Kanady 0,1148. Budżet i perspektywa gospodarcza 2021 to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet Białostocki. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Piotr z Łodzi kłania się.
Bardzo proszę, panie Piotrze.
Mam takie pytanie, bo oczywiście to, co pan prezydent powiedział, to jest, wszystko się zgadzam. Natomiast bym prosił o wytłumaczenie, co się dzieje z systemem bankowym, bo takie jakieś dziwne dzieją się rzeczy dla mnie. Przecież Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe praktycznie, no prawie można powiedzieć, do zera. Czyli banki mają pieniądze bardzo tanio. Natomiast kredyty bardzo zdrożały, a lokaty to praktycznie są nieoprocentowane. I to jak to wytłumaczyć? Co to się dzieje? To tyle może z mojej strony.
Bardzo dziękuję, panie Piotrze, i do tego także, panie profesorze, element, myślę, istotny, że bardzo ciężko w ostatnim czasie kredyt zdobyć, bo wprowadzono różnego rodzaju obostrzenia, które utrudniają zaciąganie kredytów. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja w pierwszym rzędzie chcę powiedzieć, że nie jestem bankowcem i nie chcę oczywiście banków usprawiedliwiać, natomiast parę takich stwierdzeń na dosyć wysokim poziomie ogólności, to należy po pierwsze mieć świadomość tego, że bankom znacznie łatwiej się funkcjonuje, kiedy pracuje się na wyższych poziomach stóp procentowych. Mówiąc łatwiej się pracuje, miałem na myśli fakt wypracowywania marży czy wypracowywania zysku, bo wtedy przy wyższych poziomach te różnice pomiędzy oprocentowaniem depozytów a kredytów mogą być większe i są mniej zauważalne. Natomiast niski poziom stóp procentowych, niski, no bardzo niski, jakiego w Polsce tak naprawdę do tej pory nie znaliśmy, jest dużym i bardzo dużym wyzwaniem dla banków, które, no, trzeba powiedzieć, że są to instytucje, no, w jakimś sensie przyzwyczajone do osiągania zysków na wysokim i bardzo wysokim poziomie. I teraz wydaje się, że banki nie chcą po zamkniętym roku informować swoich akcjonariuszy, czy w ogóle informować społeczeństwa o dużo gorszych wynikach. Wydaje się, że chcą pracować, chcą wypracowywać podobne wyniki jak w latach poprzednich, w latach 2019-2018. W związku z tym, no, nie są zbyt elastyczne, jeśli chodzi o to, żeby proponować atrakcyjne kredyty. To jest, że ja rozumiem tą pewną konfuzję naszego telewidza z Łodzi, który no, widać, że nie godzi się z taką sytuacją, ale to jest polityka poszczególnych banków i wydaje się, że w tym roku przynajmniej należy się spodziewać takiego podejścia banków do polskich przedsiębiorców.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże. Maria z Niemiec mówi.
Witam, pani Maria.
Ja chciałam się, Alzu, pan profesor jest poinformowany na pewno z ekonomią zachodnią. A teraz objęły Niemcy... Niemcy objęły prezydentschaft w Europie i chciałam powiedzieć, Niemcy nigdy nie dopuszczą, żeby jakiekolwiek państwo w Europie się podniosło albo ekonomicznie, albo w innych jak to powiedzieć, warunkach, wracając do gospodarki. Wszystkie firmy niemieckie są reprezentowane w Polsce też i nie płacą wcale podatków. To jest spowodowane tym, żeby upływ wszystkich produktów niemieckich były na terenie Polski i innych krajów sprzedawane. Teraz pani Merkel objęła prezydentszaft w całej Europie i nie dopuści do tego, żeby jakikolwiek kraj się podniósł. To jest koruna, to już było tu w Niemczech. Byłam, zachorowałam na koronę w grudniu. Ciężko chora byłam. I chcę powiedzieć, ta zaraza wyszła nie z Chin, tylko z Niemiec.
Tak, pani Maria, przepraszam najmocniej, uciekamy od tematu ekonomicznego. Panie profesorze, na jednym wątku chciałbym się skupić, myślę istotnym. No, dyktat dwóch mocnych państw, niemiecko-francuski, obecny jest w Unii Europejskiej od wielu, wielu lat i z trzech miar zarówno Niemcy, jak i Francja chciałyby umacniać swoją pozycję w Unii Europejskiej. Polska do roku 2015 w tej konstelacji przyjmowała taką niebezpieczną pozycję naznaczoną serwilizmem. Niejednokrotnie mówiliśmy, że byliśmy na kolanach wobec Niemiec, Francji czy też całej Unii Europejskiej. No a jednak próbujemy się podnosić i próbujemy na tym forum międzynarodowym zawalczyć także o naszą suwerenność i niezależność ekonomiczną. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja myślę, proszę ojca, że my nie tylko próbujemy, ale podnosimy się dosyć skutecznie i to chyba jest widoczne. Natomiast ja oczywiście nie jestem zwolennikiem jakiejś spiskowej teorii dziejów. Prawda jest zaś taka, że dobrze, żebyśmy mieli tego świadomość, że no właśnie, może inaczej powiem jeszcze. To też było wielokrotnie powtarzane, także w naszych rozmowach. Dzisiaj już dla nikogo nie jest odkryciem, że kapitał, narodowość swoją posiada. I ten fakt, że kapitału niemieckiego jest najwięcej w Europie, oczywiście sprawia, że w jakimś sensie, albo wprost, przede wszystkim w sensie ekonomicznym, właściciele tego kapitału, czyli Niemcy, korzystają najwięcej. No, takie są konsekwencje własności kapitału i w pewnym sensie rozdawania kart w zglobalizowanej gospodarce. Natomiast właśnie to, co nas przede wszystkim powinno interesować i to, co nas też już powinno cieszyć, bo powiedziałem, że mamy już pozytywne efekty, to, żebyśmy my no, robili to samo, co Niemcy. Nie jesteśmy przecież głupsi, nie jesteśmy mniej pracowici, na pewno nie jesteśmy mniej ambitni. To jest tylko kwestia, żebyśmy dobrze ukierunkowali nasze aktywności. No i wydaje się, że tak to się dzieje. Pan premier Mateusz Morawiecki w exposé bardzo precyzyjnie nakreślił kierunek działań i sprecyzował to, co go interesuje. My po prostu chcemy się rozwijać, chcemy uczynić z Polski maksymalnie dobre, najlepsze miejsce do życia dla naszych obywateli, do życia w sensie materialnym, w sensie zaspokajania potrzeb, żebyśmy my, będąc tutaj, gdzie jesteśmy, mogli na takim samym poziomie zaspokajać potrzeby, jak ci, którzy do tej pory byli wyżej od nas rozwinięci. No i po prostu ten kierunek realizujemy. Natomiast to nie jest proste. Jest cała masa przeszkód natury obiektywnej i subiektywnej, które po drodze się pojawiają. Natomiast, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie jest sporo przesłanek do tego, żebyśmy mogli już się cieszyć, bo to, że zrobiliśmy postęp, no, wydaje się, że jest zauważalne. Jeśli nie przez wszystkich, to przez zdecydowaną większość.
Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo.
Halo, halo. Z tej strony Irena z Kujaw Pomorskiego. Ja witam bardzo i ojca, i pana profesora. I pan profesor jest optymistą i chciałam tak się właśnie wyrazić o nas, Polakach, mi się tak wydaje. Ja kocham Polskę i Polaków też, ale też jest taka duża jakaś niegospodarność, bo jeżeli chodzi o moją osobę, ja tak powiem, bo no ja cierpię na zaburzenia lękowe, no i są to choroby psychiczne, ale o co chodzi? Chodzi o to, że no tutaj u mnie rozwinęły się te lęki coraz bardziej, bo ze względu na zagrożenie ekonomiczne bardzo mojej córki, ja tutaj musiałam wyprowadzić się od męża, bo tam była sytuacja alkohol, te sprawy.
Tak, szczególnie, wchodźmy już spraw prywatnych, pani Ireno.
Dobrze, tak. Dobrze, proszę ojca. Chciałam się tylko o jedno zapytać. Czy z tych, może pan profesor ekonomista, może będzie też mi mógł powiedzieć, czy ja jako osoba no teraz w tej chwili w bardzo poważnym stanie, czy mogę liczyć na taką pomoc od państwa, bo tutaj w różne drzwi pukam, żeby ktoś mi pomógł w ten sposób, że jakieś mieszkanko mi dał, za które nie będę musiała bardzo dużo płacić i z córką, żeby ona się mogła uczyć i tak dalej. Bo ja, gdybym mogła stanąć na nogi, ja bym była aktywnym członkiem społeczeństwa, pomagać społeczeństwu i tak bardzo chcę. A po prostu ten lęk ekonomiczny mnie niszczy. I to jest taka no, przykra sprawa, która mnie spotyka w Polsce. Przepraszam, że tak długo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pani Ireno. Pozdrawiam. No właśnie, ta sytuacja powodowana między innymi pandemią koronawirusa, panie profesorze, no wiele osób wprowadziła w takie stany lękowe, ale myślę, że chciałbym rozwinąć trochę bardziej jeszcze wypowiedź pani Ireny i dotknąć bardzo niebezpiecznego procederu, który także w dobie tego kryzysu się rozwinął. Myślę tutaj o branych bez jakiegoś opamiętania tych kredytach, chwilówkach, gdzie rzeczywiście ludzie zawiesili na swojej szyli sobie pętlę, z którą sobie nie do końca potrafią poradzić, bo ta spirala, no wiadomo, w jaki sposób działa, bazując między innymi na tej nieuczciwości, na niedopowiedzeniach. Bardzo wiele osób w taką sytuację dramatyczną, tragiczną, myślę podobną do pani Ireny, dało się wpędzić.
No, niestety kryzys, to co się wydarzyło teraz, sprzyja takim sytuacjom. Oczywiście takich postaw w naszym społeczeństwie, tak jak wcześniej mówiłem, dużym społeczeństwie jest, czy zdarza się sporo. Natomiast, no cóż tutaj można było powiedzieć. No, ostatnio przeczytałem artykuł na którymś z portali, nie był to artykuł naukowy, ale z tego artykułu wynika, że mimo tego faktu, o którym mówiliśmy na początku, że konsumpcja w naszym kraju rośnie, to z drugiej strony, że zauważalne są, czy zauważalna jest zwiększona liczba postaw bardziej odpowiedzialnych, jeśli chodzi o myślenie o przyszłości. To znaczy, że coraz więcej członków naszego społeczeństwa stara się zorganizować sobie jakąś poduszkę finansową na trudniejsze czasy. I jeśli to jest prawda, wydaje się, że taki trend jest zauważalny, to byłby to drugi bardzo pozytywny skutek koronakryzysu. I myślę, że Także to, że o tym tej wspominamy, jest, może być jakimś powodem do tego, że takich postaw będzie coraz więcej. Natomiast z drugiej strony oczywiście nie potrafię zaproponować jakichś szczegółów rozwiązania tego problemu, o którym mówiła nasza Telewicka, ale no, wydaje się, że polski rząd w ostatnich latach przeznacza coraz więcej środków na pomoc społeczną i to w różnych konfiguracjach. No, ubóstwo bardzo się zmniejszyło, oczywiście najbardziej ubóstwo wśród dzieci, ale w ogóle poziom ubóstwa w naszym kraju się zmniejszył. W związku z tym to jest to kwestia dotarcia, myślę, tylko do odpowiednich instytucji, żeby można było jakoś pomoc uzyskać.
Taką instytucją na pewno jest samorząd i wiemy, że samorządy posiadają pewną pulę mieszkań chociażby socjalnych, więc myślę, pani Ireno, że na tym szczeblu samorządowym by trzeba było rzeczywiście podjąć właściwe działania. Panie profesorze, bardzo dobra wiadomość, no w końcu, która ukazała się, między innymi dotycząca tych nadużyć, o których wspomniałem. UOKiK chce wzmocnić zwalczanie piramid finansowych. Jak powiedział w rozmowie prezes urzędu Tomasz Chrustny, jednym ze sposobów jest uderzenie w tak zwanych naganiaczy. Mowa o osobach namawiających Polaków do szkodliwych inwestycji. Przerabialiśmy bardzo przykrą historię, między innymi Amber Gold, gdzie widzieliśmy, że w tym względzie państwo polskie no, nie zadziałało tak jak trzeba. Ofiarą różnego rodzaju piramid finansowych stają się ogromne rzesze Polaków.
No, niestety to dobrze, że UOKiK jest coraz bardziej aktywny. Być może będą jakieś efekty. Natomiast amatorów łatwych pieniędzy zawsze było dużo i nic nie wskazuje na to, żeby dramatycznie ta liczba się zmniejszyła z jednej strony. Z drugiej zaś to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli ten fakt, że w tej chwili funkcjonujemy w okresie bardzo niskich stóp procentowych i też mówiliśmy, że oprocentowanie depozytów jest niskie. W związku z tym nasze społeczeństwo, ci, którzy mają jakieś środki, oczekują jakiegoś szansy na większe zyski ze swoich środków. To jest taki element, czy taki czynnik, który skłania do lokowania, czy do ufania różnym właśnie tego typu pośrednikom, tak jak ojciec ich określił mianem naganiaczy, więc proponują coś, co jest dużo atrakcyjniejsze od ofert, od dzisiejszych ofert banków. No i ludzie się nabierają. Jest to przykre, bo tych przypadków już było mnóstwo. Chyba każdy musiał w Polsce słyszeć przynajmniej o jednym przypadku jakiegoś w cudzysłowie nabicia w butelkę za sprawą takiego nieuczciwego pośrednika, a ciągle zdarzają się nowi, którzy dają się nabierać. No, tego problemu z całą pewnością zupełności nie rozwiążemy. No, to możemy zrobić. Na pewno apelować o jakiś rozsądek, bo jeśli pojawia się ktoś, kto proponuje zysk dwa razy większy niż oficjalna propozycja któregoś z banków, no to już powinna nam się zaświecać czerwona lampka. No i tyle. A ponieważ naczelną zasadą aktywności gospodarczej dzisiejszej jest wolność, to no, różni tego typu amatorzy łatwego biznesu są, pojawiają się i jeszcze będą się pojawiali. Bądźmy ostrożni.
Wolność, panie profesorze, ale to także ta suwerenność nasza ekonomiczna, premier Mateusz Morawiecki także w tej dobie koronakryzysu, o którym mówimy, zapowiedział plan pomocy rządu dla Białorusi. Między innymi 50 milionów złotych będzie przeznaczone między innymi na wolne media, pomoc represjonowanym, czyli w tym dobie kryzysu Polska jest krajem, które w duchu troski o wolność, ale także i solidarność jest w stanie w dalszym ciągu wyciągać pomocną rękę w tym konkretnym przypadku do Białorusinów.
Polska jest bardzo szczodrym krajem. Polacy w ogóle są bardzo otwarci, pomagają, zawsze pomagali. A jeśli chodzi o Białoruś, to jest jeden z najbliższych, albo w ogóle najbliższy nam naród, najbliższy nasz sąsiad. W związku z tym to jest, wydaje się, bardzo naturalne, że pomagamy. Bardzo szlachetna postawa, bo wielu ludzi na Białorusi w tej chwili znalazło się w takiej trudnej sytuacji, a ta sytuacja jest tam dynamiczna, więc może to dotyczyć jeszcze większej grupy, czy z każdym dniem większej grupy, więc na pewno te środki się przydadzą, które polski rząd kieruje, ale przecież pomagamy także w Libanie, pomagamy w Afryce. Jesteśmy aktywni na wielu obszarach, może nawet często sobie tego nie uświadamiamy i to w mojej ocenie bardzo dobrze świadczy o nas. A ponieważ jesteśmy dużym krajem, mimo tego, że mamy wiele potrzeb także tutaj u siebie, to jednak stać nas na to, żeby pomagać w takich sytuacjach.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Kamil z Marek.
Bardzo proszę, panie Kamilu.
Mam pytanie do profesora ekonomii. Panie profesorze, skoro Niemcy przegrały wojnę, to skąd mają taki kapitał? Dlaczego ten kapitał dominuje w Europie? Halo?
Tak, panie Kamil, słyszymy się. Stawiamy kropkę.
No to już chyba jest bardzo skomplikowane pytanie.
Dziękuję ślicznie, panie Kamilu, i pozdrawiam, panie profesorze. Jakieś słowo do pana Kamila?
Wojna skończyła się 75 lat temu, a więc 75 lat konsekwentnej pracy u podstaw. Na początku, w pierwszych latach powojennych, Niemcy nie przeznaczały żadnych środków na obronę narodową. Dzisiaj też nie przeznaczają tak dużo. Natomiast, powiem tak, normalna praca w warunkach wolności gospodarczej, innowacyjność, proeksportowy profil gospodarki niemieckiej. Niemcy jako drugi eksporter na świecie dóbr zaawansowanych technologicznie i 70 lat takiego funkcjonowania doprowadziło do tego, że jest to jedna z największych potęg gospodarczych na świecie. No i cóż, droga czy recepta jest dosyć prosta i sprawdzona, więc trzeba robić to, co Niemcy.
No i do tego rzeczywiście jakoś w kontekście tych wydarzeń, rocznic przykrych, wrześniowych, no ciśnie się także na usta to, co dotyczy niezapłaconych reparacji wojennych chociażby Polsce, ale to już stawiamy kropkę, bo to pozostawmy na refleksję i historykom, i także staraniom, które są podejmowane przez państwo polskie. Panie profesorze, na zakończenie rzeczywiście chciałbym powrócić do zagadnienia kapitału, który ma narodowość i rzecz, która wydarzyła się w Polsce także w tym obszarze godna zauważenia, to dokonująca się repolonizacja banków od ponad roku. 54% aktywów banków jest pod kontrolą Skarbu Państwa lub krajowych inwestorów. W roku 2008, tak dla porównania, tylko 28% kapitałów banków miało krajowy rodowód. 28% 2008-2020, 54%, a zatem skala ogromna.
Tak, wszyscy pamiętamy, że to w kampanii wyborczej w roku 2015 był to jeden z istotnych punktów programu Prawa i Sprawiedliwości, który stał się później bardzo istotnym punktem polityki gospodarczej rządu. No i w ciągu tych kilku lat udało się przekroczyć ponad 50% udziału aktywów bankowych, kapitał krajowy. No i to jest już struktura, która jest powszechnie oceniana jako struktura bezpieczna czy dobra z punktu widzenia funkcjonowania systemu bankowego, funkcjonowania w interesie gospodarki kraju, w którym te banki funkcjonują. To bardzo dobrze, że tak się stało. Oczywiście polska gospodarka poniosła koszty tej repolonizacji i to oczywiście można by zadać pytanie, dlaczego wcześniej wyzbyliśmy się aż tak bardzo w tak dużym stopniu aktywów w sektorze bankowym. Pewnie na to pytanie nie potrafilibyśmy odpowiedzieć, no ale dobrze się stało, że to się udało odwrócić. Jak wiadomo, polski rząd ma dalsze plany repolonizacji innych także sfer funkcjonowania. No i myślę, że to w ogóle nastąpiła zmiana w myśleniu, że to liberalne podejście do gospodarki, do kapitału jest już przeszłością, przynajmniej na ten czas. I tutaj możemy być spokojniejsi i to powinno być powodem do naszego zadowolenia.
No i oczywiście dobra także kondycja polskich spółek Skarbu Państwa, które rzeczywiście w sposób ogromny zaangażowały się także w walce z pandemią koronawirusa i myślę, że tym samym także, panie profesorze, przyczyniły się do tego, że ta sytuacja gospodarcza Polski w dobie kryzysu powodowanego pandemią nie wygląda najgorzej.
Spółki Skarbu Państwa w czasie koronakryzysu zachowywały się niezwykle odpowiedzialne. To myślę, że ta postawa spółek w dużym stopniu także przyczyniła się, że my dzisiaj tak śmiało formułujemy tę tezę o narodowości kapitału i wcale nie musimy jej za mocno uzasadniać. Natomiast oczywiście kryzys to jest kryzys. On dotyka także spółek Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa mają teraz trudniejszy okres i to też odbija się w jakimś stopniu na wynikach, jakie komunikują. No, komunikują przede wszystkim te spółki, które są spółkami publicznymi. Na bieżąco mamy informacje o ich wynikach, no ale taka jest sytuacja. Jak mówili niektórzy prezesi, czas jest szczególny, jest to szczególne wyzwanie i w roku 2020, pamiętam wypowiedź któregoś z prezesów, ja nie muszę mieć, no i padła tam jakaś kwota kilku miliardów zysku netto, mogę mieć ten zysk nieco mniejszy, ale mam poczucie, mam świadomość tego, że zrobiłem kilka rzeczy, które służą całemu społeczeństwu, bo w ten sposób no, spłacam pewien dług albo odwdzięczam się polskiemu państwu i polskim obywatelom, że kieruję właśnie taką spółką.
Panie profesorze, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Budżet i perspektywa gospodarcza 2021. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet Białostocki. Bardzo dziękuję panie profesorze i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję także wszystkim naszym widzom telewizji Trwam. Bóg zapłać państwu.